Podobno kiedy cesarz Hadrian w 135 roku po Chrystusie przybył do Jerozolimy, całe miasto zastał leżące w gruzach. Ocalał tylko jeden kościół, kościół Wieczernika. To właśnie tu, do XVI stulecia chrześcijanie mieli nieprzerwany przywilej sprawowania Eucharystii. Dziś sala na górze, Wieczernik, jest w prywatnych rękach pewnej arabskiej rodziny. Zdobią ją wystawione w XIV wieku kolumny, które są ozdabiane ornamentyką kwiatową, ale ornament, który najbardziej przykuwa uwagę, to pelikan. Otóż w kapitelach umieszczono płaskorzeźby pelikana, ptaka, który własną krwią karmi swoje dzieci. Bo właśnie tu, w sali na górze, w Wieczerniku, Chrystus poił apostołów swoją własną krwią i dawał im swoje ciało do spożycia, ustanawiając Eucharystię. W Wielki Czwartek. Bardzo gorąco witam wszystkich Państwa właśnie w Wielki Czwartek. W wieczór dnia, w którym Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament. Zapraszam na wieczór z Biblią w ręku. Dziś, proszę Państwa, temat może być tylko jeden. Właśnie ustanowienie Eucharystii. Chciałbym, abyśmy to dzisiejsze wieczorne nasze spotkanie odbyli w takich trzech odsłonach. Najpierw powiemy sobie o zapowiedziach Eucharystii, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Następnie zatrzymamy się nad opisem ustanowienia Eucharystii i wreszcie w trzeciej odsłonie powiemy kilka słów na temat teologicznego znaczenia tego faktu, który miał miejsce w Wielki Czwartek w Wieczerniku. Zapraszam. Zapowiedzi Eucharystii. Był rok mniej więcej 1250 przed Chrystusem. To właśnie wtedy Żydzi pod wodzą Mojżesza wyruszyli z Egiptu i wędrowali do ziemi obiecanej niegdyś Abrahamowi i jego potomkom. Wędrówka trwała 40 lat. Wiemy, że Żydzi nie zmierzali najkrótszą drogą do ziemi obiecanej. Wędrowali po Półwyspie Synajskim. To tam Bóg dał im dekalog, to tam objawił się Mojżeszowi w gorącym krzewie. Ale ta 40-letnia wędrówka była także momentem doświadczania wielu trudności, wielu pokus ze strony tego nomadycznego jeszcze wówczas narodu, który coraz bardziej zdawał sobie sprawę, że jest wybranym przez Boga ludem. Otóż zdarzyło się i tak, że podczas wędrówki lud stracił cierpliwość i narzekał. Narzekał przede wszystkim dlatego, że coraz bardziej doskwierał im głód. Ludzie wędrujący przez pustynię nie mieli co jeść. I właśnie za prośbą, którą Mojżesz skierował do Boga, Bóg interweniuje w tę trudną sytuację wędrującego narodu, tworzącego się wówczas narodu izraelskiego. Interweniuje w ten sposób, że zsyła Izraelitom tajemniczą roślinę. Tajemniczą roślinę, która okazała się rośliną jadalną i dzięki której mogli przetrwać te najtrudniejsze momenty wędrówki przez pustynię. Otóż, jak opisuje autor Księgi Wyjścia, pewnego poranka, gdy Izraelici wyszli ze swoich namiotów, zobaczyli ową dziwną roślinę, która pojawiła się nagle przed ich namiotami. I jeden pytał drugiego: manhu. Manhu po hebrajsku, proszę Państwa, znaczy co to jest. I właśnie od tego pytania, manhu, powstała nazwa manna. Mówimy czasem, że Bóg karmił Izraelitów tajemniczą manną na pustyni. Owa manna, ów pokarm, który Bóg cudownie ofiarowuje Izraelitom, aby utrzymać ich przy życiu i doprowadzić do ziemi obiecanej, staje się w Starym Testamencie pierwszą zapowiedzią Eucharystii. Jak niegdyś Bóg karmił swój lud na pustyni podczas wędrówki manną, aby mogli dojść do ziemi obiecanej, tak dziś Chrystus karmi swój lud, Kościół, Eucharystią, nową manną, chlebem, dzięki któremu mogą dojść do ziemi obiecanej w niebie. Tak więc, proszę Państwa, ta pierwsza zapowiedź Eucharystii to wydarzenie, które miało miejsce w XIII wieku przed Chrystusem. Obdarzenie Izraelitów przez Boga tajemniczą manną. Druga zapowiedź Eucharystii znajduje się już na kartach Nowego Przymierza. A mianowicie chodzi o cud rozmnożenia chleba na pustyni. Trzeba zauważyć, proszę Państwa, że w 4 Ewangeliach mamy aż 6 opowiadań o tym, że Jezus w cudowny sposób nakarmił tłumy słuchające Jego nauki, przebywające na pustkowiu. 2 takie opowiadania znajdują się w Ewangelii Marka, 2 u Mateusza i po jednym w Ewangelii Łukasza i w Ewangelii Jana. Aż 6 opowiadań o rozmnożeniu chleba. Egzegeci twierdzą, że te 6 opowiadań odnosi się do 2 historycznych wydarzeń. Jezus dwukrotnie rozmnożył chleb na pustyni. Raz na terenach typowo żydowskich, raz na terenach pogańskich. Aby w ten sposób pokazać, że Eucharystia jest chlebem dającym życie zarówno Żydom, jak i poganom. Zbawienie bierze początek od Żydów, ale obejmuje także pogan. W ten właśnie sposób chleb rozmnażany przez Chrystusa, który z czasem stał się symbolem Eucharystii, przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wierzą w Jezusa. I to On ma zapewnić nam wytrwanie w naszej drodze, w naszej wędrówce ku Bogu i ku niebu. A skąd wiemy, proszę Państwa, że rozmnożenie chleba jest zapowiedzią Eucharystii? Otóż bardzo ciekawe są studia lingwistyczne, komparatystyczne. Okazuje się, że opowiadania o rozmnożeniu chleba bardzo wyraźnie nawiązują do opowiadań o ustanowieniu Eucharystii. A mianowicie chodzi o swego rodzaju sekwencję, kolejność 4 następujących po sobie czasowników. W opowiadaniu o rozmnożeniu chleba ewangeliści twierdzą, że Jezus wziął chleb, czynił dzięki, połamał go i dawał. Wziął, czynił dzięki, połamał i dawał. I dokładnie te same 4 czasowniki w identycznej kolejności pojawiają się później w opisie tego, co wydarzyło się w Wieczerniku. Jezus wziął chleb, czynił dzięki, połamał i dawał. Taka sekwencja nie może być przypadkowa. Widać tu wyraźną intencję autorów natchnionych, aby wskazać, że rozmnożenie chleba jest zapowiedzią Eucharystii. Wreszcie, proszę Państwa, trzecia zapowiedź Eucharystii, którą znajdujemy na kartach, tym razem Ewangelii Jana. Otóż Ewangelia Jana jest jedyną spośród 4 Ewangelii, w której nie zapisano samego faktu ustanowienia Eucharystii w Wieczerniku. Nie mamy takiego opowiadania u Jana. Mamy natomiast w 6 rozdziale jego Ewangelii tak zwaną mowę eucharystyczną. Jezus zapowiada Eucharystię. Zapowiada ją wprost i mówi: jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Proszę Państwa, to sformułowanie tak bardzo mocno powiedziane musiało zszokować wielu Żydów, wielu słuchaczy Jezusa. I rzeczywiście tak było. Dla wielu z nich okazało się gorszące. Posłuchajmy: jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie, mówi Jezus. To sformułowanie wprost przeczy zapisowi, który znalazł się na kartach Księgi Rodzaju, jednej z najważniejszych ksiąg Tory, księgi, która należy do samego serca literackiej tradycji judaizmu. Otóż w Księdze Rodzaju czytamy tak: nie wolno wam jeść mięsa z krwią życia. Nie wolno wam jeść mięsa z krwią życia. A tymczasem Jezus mówi, i powiedzmy to dosłownie, dlatego że nasze polskie tłumaczenia ze względów estetycznych niekiedy troszkę łagodzą wymowę słów Jezusa. Jezus powiedział dokładnie tak: jeśli nie będziecie gryźć mięsa Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. To bardzo dosadne sformułowanie. Jeśli nie będziecie gryźć mięsa Syna Człowieczego, wskazuje wyraźnie, że Jezus nie ma na myśli jakiejś przenośni, jakiejś alegorii, ale wprost zapowiada, że to, co dokona się w Wieczerniku, ustanowienie Eucharystii, choć dalej chleb zewnętrznie pozostaje chlebem, choć dalej wino zewnętrznie pozostaje winem, to dla ludzi wierzących jest to ciało i krew Chrystusa. I właśnie tu, w Ewangelii Jana, w mowie eucharystycznej, mamy tę trzecią, bardzo bezpośrednią zapowiedź Eucharystii.
Tyś wieczerniku chlebem się stał, tyś nam krew swoją dał. Ty chciałeś z nami jedno być, jednego Ojca czcić.
Więc bądź wszystkich w jedno ciało,
Panie nasz,
lej w serca ludzi miłość trwałą,
Boże nasz,
więc połącz wszystkich w jedno ciało,
Panie nasz,
lej w serca ludzi miłość trwałą,
Boże nasz,
używać chcemy ciało Twe, krew Twoją chcemy.
Przejdźmy do drugiej odsłony naszego dzisiejszego wieczora z Biblią w ręku. Pochylmy się, proszę Państwa, nad opisem ustanowienia Eucharystii, opisem, który na kartach swojej Ewangelii zawarł święty Łukasz. A powiedzmy, że tych opisów w Nowym Testamencie jest 4. 3 zapisane są na kartach Ewangelii synoptycznych, a więc u Marka, u Mateusza i Łukasza. I 1/4 zapisany jest w pierwszym liście do Koryntian. Autorem jego jest święty Paweł, a właściwie Paweł przejął ten tekst z tradycji i tylko relacjonuje to, co już funkcjonowało w pierwszych gminach chrześcijańskich. My pochylmy się nad jednym z tych tekstów. Właściwie zaledwie nad 2 wersetami z 22 rozdziału Ewangelii Łukasza. Czytamy tam tak. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i dawał, mówiąc: to jest ciało moje, które za was będzie wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. Te zaledwie 2 wersety ukazują jedno z największych misteriów chrześcijaństwa. Ukazują jedno z najbardziej doniosłych wydarzeń, które dokonało się w życiu Jezusa. Do dziś karmimy się ciałem i krwią Chrystusa dzięki temu, co zostało przez Łukasza opisane zaledwie w 2 zdaniach. Kilka słów wyjaśnienia. Otóż ustanowienie Eucharystii miało miejsce podczas uczty paschalnej. Wieczorem 14 Nizan, 14 dnia miesiąca Nizan, żydowskiego miesiąca o takiej właśnie nazwie, Żydzi zbierali się rodzinami na uczcie paschalnej. Samo słowo pascha z hebrajskiego oznacza przekraczać, przechodzić, przejść. I zazwyczaj odnosimy to słowo do 3 różnych wydarzeń. Albo chodzi o przejście anioła śmierci przez Egipt, wtedy gdy pojawiły się plagi egipskie, gdy faraon nie chciał uwolnić Izraelitów. Bóg zesłał anioła śmierci, który przeszedł przez Egipt i wybił wszystko pierworodne. Może więc pascha oznaczać przejście tego anioła. Dalej może oznaczać przejście Izraelitów przez Morze Czerwone, kiedy to w cudowny sposób Bóg ocalił Izraela, a zatopił wojska egipskie. I może wreszcie oznaczać w ogóle przejście z Egiptu do ziemi obiecanej, do Kanaanu. Może oznaczać przejście, które wskazuje na tą 40-letnią wędrówkę. Takie 3 znaczenia słowa pascha dają nam, chrześcijanom, możliwość interpretacji bardziej w duchu symbolicznym czy metaforycznym. Otóż te różne przejścia Izraela dla nas dziś, dla chrześcijan, wskazują na przejście Chrystusa ze śmierci do życia, a w związku z tym to, co z tego wynika, przejście każdego z nas z niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych. I tak szeroko należy rozumieć słowo Pascha. Przejście Chrystusa ze śmierci do życia, dlatego mówimy o wydarzeniach paschalnych i później w konsekwencji, kto wiarą przyjmuje to, co wydarzyło się właśnie w czasie Paschy, gdy Jezus umierał na krzyżu i później, gdy zmartwychwstawał, kto z wiarą to przyjmuje, ten przechodzi z niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych. I to jest nasza Pascha. Pascha Chrystusa staje się naszą Paschą. Powróćmy jednak do opisu ustanowienia Najświętszego Sakramentu, opisu ustanowienia Eucharystii. Otóż ta wieczerza paschalna miała bardzo jasno określony przebieg. Prawo żydowskie regulowało przebieg wieczerzy paschalnej w sposób bardzo restrykcyjny. I tak, rozpoczynała się ona modlitwą zwaną kidduszem. Po tej modlitwie, prowadzonej przez ojca rodziny, wypijano pierwszy kielich wina. Dalej następowało umycie rąk, rytualne umycie rąk przed przystąpieniem do uczty i łamanie chleba. Kiedy chleb był już połamany, kiedy uczestnicy uczty byli gotowi do posiłku, wtedy najmłodszy uczestnik tego wieczornego spotkania przy stole zadawał pytanie, dlaczego ta noc jest taka ważna? I ojciec rodziny odpowiadał tak zwaną haggadą, czyli opowiadaniem. Opowiadał o tym, co wydarzyło się w XIII wieku przed Chrystusem, jak Bóg pod wodzą Mojżesza wyprowadził Izraelitów z Egiptu, jak nadał przymierze na Synaju prawo i jak wprowadził później do ziemi obiecanej. Ta haggada, czyli opowiadanie o wyjściu, może być dokonane albo własnymi słowami, albo można po prostu odczytać fragment Księgi Wyjścia o tym opowiadający. Po haggadzie wychylano drugi kielich wina. Następnie następowało błogosławieństwo chleba. Żydzi odmawiali błogosławieństwo nad chlebem przygotowanym do spożycia, a także nad gorzkimi ziołami. Te gorzkie zioła, proszę Państwa, symbolizowały gorzki los Izraelitów w niewoli. Dlatego spożywano właśnie takie gorzkie zioła. Następowało spożycie zarówno chleba, jak i gorzkich ziół. I po tym spożyciu odmawiano błogosławieństwo po posiłku, a po tej modlitwie błogosławieństwa wychylano trzeci kielich wina. I wtedy rozpoczynały się śpiewy. Śpiewy psalmów, które nazywane są w tradycji żydowskiej psalmami Hallelu. Psalmy wychwalające Boga za uwolnienie z niewoli Egiptu. To są dokładnie psalmy od 113 do 119. Psalmy, które opowiadają o interwencji Boga w historię narodu wybranego. Powiedziałem, że są to psalmy od 113 do 119, ale według tego drugiego liczenia psalmów, bo wiemy, proszę Państwa, że jeśli otworzymy Księgę Psalmów, to mamy też w nawiasie drugi numer, to są psalmy od 112 do 118. Psalmy Hallelu. Żydzi mieli przygotowane melodie do każdego z tych psalmów i po wypiciu trzeciego kielicha wina rozpoczynał się śpiew tych psalmów, pełen radości. Na zakończenie wychylano czwarty kielich wina. I to było, proszę Państwa, zakończenie uczty paschalnej. Tak więc widzimy, że ta uczta paschalna miała jasno określony przebieg. Nie wolno było tego porządku naruszyć. A tymczasem Jezus, gdy spotyka się z apostołami w wieczorniku, wprowadza pewne nowum do tej uczty paschalnej. I to nowum o podwójnym znaczeniu. Po pierwsze, w czasie zwykłej uczty paschalnej każdy dorosły Żyd miał przed sobą swój własny kielich wina, który czterokrotnie napełniano. Natomiast Jezus wprowadza nową polegającą na tym, że podaje apostołom swój własny kielich wina. Jezus każdemu z nich daje swój własny kielich wina i mówi, że to jest krew przymierza. Pijcie tę krew przymierza na moją pamiątkę. Jezus podaje im swój własny kielich wina i czyni to, proszę Państwa, dokładnie przy tak zwanym trzecim kielichu. Czyli jesteśmy już i po kiduszu, i po łamaniu chleba, po haggadzie o wyjściu z Egiptu, po błogosławieństwie chleba, gorzkich ziół i po spożyciu. Wtedy następuje błogosławieństwo po posiłku i trzeci kielich. Wtedy właśnie Jezus ustanawia Eucharystię. Najpierw podaje chleb przy błogosławieństwie chleba, przy trzecim kielichu przemienia to wino w swoją własną krew, podaje apostołom, następują śpiewy Hallelu i kolejna nowość prowadzona przez Jezusa. Po śpiewach Hallelu rytuał uczty paschalnej przewiduje wypicie czwartego kielicha, a tymczasem ewangeliści zgodnie zauważają, że po odśpiewaniu hymnów wyszli w stronę Góry Oliwnej. Jezus opuszcza czwarty kielich. Jezus omija czwarty kielich wina. Dlaczego? Z powodów bardzo jasno określonych teologicznie. Otóż Jezus o swojej własnej śmierci mówił jako o kielichu. Przypomnijmy sobie scenę, kiedy synowie Zebedeusza podeszli do Jezusa i o coś go prosili. Prosili go o to, aby mogli siedzieć po lewej i prawej stronie w jego królestwie. A Jezus wtedy pyta, czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli tak. Jezus mówiąc o kielichu, mówi oczywiście o swojej śmierci. A później, gdy modli się w Ogrodzie Oliwnym, mówi, Panie, oddal ode mnie ten kielich. Ojcze, odsuń ode mnie ten kielich. Mówi znowu o swojej śmierci. Jezus więc zupełnie świadomie opuszcza czwarty kielich, gdyż tym czwartym kielichem będzie Jego śmierć na krzyżu. Tak więc dopiero wtedy, gdy uwierzymy w to, co dokonało się na krzyżu, dopiero wtedy zakończymy naszą ucztę paschalną. Dopiero wtedy dokona się nasze przejście, nasza Pascha do Królestwa Niebieskiego. I dlatego też właśnie Jezus mówił apostołom, od tej pory nie będę pił już owoców innego krzewu, aż do momentu, kiedy pić go będę nowy w królestwie mojego Ojca. Tak naprawdę ten czwarty kielich wypijemy kiedyś z Jezusem w czasie uczty mesjańskiej, gdy staniemy przed Nim w Królestwie Niebieskim.
Nie ma, a tu na ziemi ratuje.
Proszę Państwa, warto, trzeba koniecznie zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, omawiając te wydarzenia, które miały miejsce w Wieczorniku. Otóż Jezus kończy formułę ustanowienia Eucharystii słowami: to czyńcie na moją pamiątkę. Greckie słowo tu użyte, pamiątka, to anamnesis. Ale wiemy, że w tle tego greckiego słowa jest oczywiście całe tło semickie. Jezus był Żydem, posługiwał się językiem aramejskim, językiem hebrajskim. Otóż to semickie słowo, które tłumaczone jest na grecki jako anamnesis, brzmi cikkaron. Cikkaron oznacza nie tyle pamiątkę w naszym zachodnim tego słowa znaczeniu. Mówiąc zachodnim, mam na myśli naszą zachodnią cywilizację ukształtowaną o filozoficzne wzorce starożytnej Grecji, o prawniczą myśl starożytnego Rzymu. Przenosimy się na grunt semicki. Otóż na gruncie semickim pamiątka, wspominanie nie polega na tym, co nam głównie przychodzi na pamięć. Gdy my wspominamy coś, ta nasza myśl wędruje do tych odległych czasów, wędruje do tych dawnych wydarzeń. Tak jakby wędrujemy myślą w przeszłość. A tymczasem u Żydów jest inaczej. Gdy Żydzi coś wspominają, to tę dawną chwilę, ten dawny moment przywodzą do chwili obecnej. Polega to na tym, że sprawiają, że te dawne wydarzenia stają się obecne tu i teraz. Nie wędrują myślą w przeszłość, ale tamte dawne wydarzenia uobecniają tutaj. Jezus powiedział: to czyńcie na moją pamiątkę, w tym właśnie semickim tego słowa znaczeniu. Czyli tak naprawdę za każdym razem, gdy w czasie Eucharystii wypowiadane są słowa konsekracji, to uobecniamy te dawne wydarzenia w teraźniejszości. Przenosimy, wiemy, że dla Boga nie ma czasu, przenosimy to, co wydarzyło się te 2000 lat temu na Golgocie, do naszej chwili i stajemy się uczestnikami tego, co wtedy się wydarzyło. Właśnie na tym polega uobecnianie tajemnicy Chrystusa i całego misterium paschalnego, misterium przejścia ze śmierci do życia i z niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych w Eucharystii. I wreszcie, proszę Państwa, trzecia odsłona. Trzecia odsłona to teologiczne znaczenie tego wydarzenia, które miało miejsce w Wielki Czwartek w sali na górze. Można by o teologii Eucharystii mówić godzinami i napisać całe tomy, i to już niejednokrotnie uczyniono. Chcielibyśmy więc, proszę Państwa, tylko tak bardzo symptomatycznie wypunktować kilka ważnych teologicznych konsekwencji tego, co dokonał Jezus w sali na górze, ustanawiając Eucharystię. Po pierwsze, Eucharystia, która uobecnia śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, zastępuje ofiary Starego Przymierza. Do czasów śmierci Chrystusa każdy, kto chciał mieć kontakt z Bogiem, wędrował do świątyni jerozolimskiej. To tam i rano, i wieczór każdego dnia składano ofiary całopalne. To tam wciąż na ołtarzu całopalenia płonął ogień, tam wciąż płonęły zwierzęta, płonęły ofiary przynoszone przez ludzi. Tymczasem jedna śmierć Chrystusa, która jest uobecniana w Eucharystii, wspominana w znaczeniu uobecniana, zastępuje wszystkie ofiary Starego Przymierza. Dlatego świątynia straciła już swoją wartość, nie jest już potrzebna. Dlatego też w 70 roku legła w gruzach i do dziś nie jest odbudowana. Albowiem ofiara Chrystusa uobecniana w Eucharystii zastępuje ofiary Starego Prawa. Po drugie, znów odwołując się do znaczenia owego terminu cikkaron, pamiątka jako uobecnienie, stwierdzamy, że Eucharystia włącza nas w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Przenosi nas jakby w czasie, włącza w zupełnie inny wymiar. Wymiar, którego tutaj na ziemi nigdy w pełni nie doświadczamy, ale w który poprzez wiarę jesteśmy włączeni, jesteśmy jakby wychyleni w wieczność. Eucharystia daje nam przedsmak nieba, niekiedy tak mówimy. Czyli włącza nas w wydarzenie śmierci, zmartwychwstania Chrystusa i daje dotknąć tej rzeczywistości niewidzialnej, wiecznej, ponadczasowej, w której przebywa sam Bóg. I wreszcie po trzecie, Eucharystia jako uczta, Eucharystia jest ucztą, zapowiada nam ucztę mesjańską. Czyli, krótko mówiąc, zapowiada nam wieczną radość, zapowiada nam bliskość Boga, której tutaj przedsmak mamy przyjmując Komunię Świętą, przyjmując Jezusa w Eucharystii, a kiedyś w pełni sposób będziemy się cieszyć Jego obecnością w Królestwie Niebieskim. A więc w czasach, o których prorocy Starego Testamentu mówili, iż będą to czasy mesjańskiej uczty. Proszę Państwa, dzisiejszego wieczora nasze kościoły stały się wieczarnikami, stały się salą na górze. Tam Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament, tam Jezus spożywał z uczniami Eucharystię, tam spożywał ostatnią wieczerzę. Choć była to dla uczniów ostatnia wieczerza spożywana z Jezusem, to mam nadzieję, że dzisiejszy wieczór to nie ostatni wieczór z Biblią w ręku. Zapraszam, proszę Państwa, już za tydzień, właśnie w paschalnym klimacie, już po świętach Zmartwychwstania, na kolejne wieczorne spotkanie z Biblią w ręku. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa żegnam. Szczęść Boże, ksiądz Mariusz Rosik.